Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, desygnowana na premiera, ogłosiła w piątek skład swojego gabinetu.
I tak ministrem spraw zagranicznych ma zostać Grzegorz Schetyna. Zastąpi on Radosława Sikorskiego, który jest wspólnym kandydatem PO-PSL na marszałka Sejmu.
Do rządu Kopacz nie wejdzie skompromitowany w aferze taśmowej Bartłomiej Sienkiewicz. Nowym ministrem spraw wewnętrznych ma zostać Teresa Piotrowska.
Z kolei wicepremier Elżbietę Bieńkowską na stanowisku ministra infrastruktury zastąpi Maria Wasiak. Andrzej Halicki będzie ministrem administracji i cyfryzacji za Rafała Trzaskowskiego, a Cezary Grabarczyk ministrem sprawiedliwości za Marka Biernackiego.
Na stanowisku wicepremiera i ministra gospodarki pozostaje Janusz Piechociński. Drugim wicepremierem będzie Tomasz Siemoniak, obecnie szef resortu obrony.
Zmian nie ma też na stanowiskach ministra rolnictwa, nauki, kultury, finansów, skarbu, pracy, zdrowia, środowiska i sportu oraz na stanowisku szefa kancelarii premiera.
Według Ewy Kopacz jest to rząd silnych osobowości, merytorycznie przygotowanych do wypełniania zadań, które przed nimi postawi. Daje on gwarancję poparcia całej PO i odpowiedzialnego koalicjanta.
To słaby partyjny rząd na trudne czasy, ocenił przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Stwierdził, że przy wyborze kandydatów decydowało kryterium znajomości z marszałek Kopacz i konsolidacja Platformy Obywatelskiej. Sprawy polskie zeszły na drugi plan.
Bo przecież ci ludzie nie odbudują tego, co ich koledzy, a często bardzo oni sami zaprzepaścili. Kryterium, które myślę, że jest najbardziej adekwatne do sytuacji, to znajomość z panią marszałek Kopacz, albo może przyjaźń z panią marszałek Kopacz. Tak należy ocenić nominację na stanowiska ministra spraw wewnętrznych i ministra infrastruktury. Koleżanki pani Ewy Kopacz. To zdecydowanie zbyt słabe kryterium. To nie wróży dobrze. A Grzegorz Schetyna będzie się uczył swojej profesji. To nie czas na eksperymenty, to nie czas na naukę. To czas na odbudowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Grzegorz Schetyna nie ma kwalifikacji do tego, żeby odbudować pozycję Polski.
Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, podkreśla, że będzie to rząd przeczekania do wyborów parlamentarnych, który będzie prowadził politykę propagandy. Dobór niektórych polityków, m.in. Grzegorza Schetyny czy Andrzeja Halickiego, świadczy jedynie o słabości przyszłej premier, zauważa polityk.
Mają możliwość budowania siły swojego zaplecza politycznego wewnątrz Platformy Obywatelskiej, co na dłuższą metę może być dla pani Kopacz niezwykle groźne środowiska. Przypomnę, że pani Kopacz była stronniczką absolutnie oddaną i lojalną pana byłego premiera Tuska i dlatego była skonfliktowana bardzo mocno z tymi ludźmi i środowiskami wewnątrz Platformy. Donald Tusk, mając znacznie silniejszą pozycję, mógł pozwolić na marginalizację swoich oponentów i przeciwników, coraz większą zresztą, która na oczach opinii publicznej przecież działa i postępowała. Pani Ewa Kopacz w odróżnieniu od swojego poprzednika nie ma tej siły, przeciwnie jest osobą słabą i zdaje sobie sprawę ze swojej słabości.
Nowa Rada Ministrów ma zostać powołana w poniedziałek. Ewa Kopacz zapowiedziała, że za miesiąc będzie przegląd wiceministrów.
Górnicy zapowiadają wielki protest w Warszawie i to 1 października, w dniu expose Ewy Kopacz. Decyzję ogłosił Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.
Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłosiła pogotowie protestacyjne we wszystkich swoich strukturach branżowych i terenowych. Ma to związek z tragiczną sytuacją w górnictwie.
W kopalniach kompanii odbyły się masówki informacyjne dla załóg. Sztab informował o sytuacji w spółce i o postępowaniu zarządu, który, jak wskazuje związkowcy, jedynie pozoruje dialog społeczny.
Decyzja o strajku to efekt nieustępliwości zarządu kompanii węglowej, nieuwzględniania przez niego żadnych propozycji społecznych i łamania zasad dialogu i konsultacji, mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w kompanii węglowej.
Sztab protestacyjno-strajkowy postanowił, że w Warszawie w dniu expose pani premier zostanie przeprowadzona manifestacja górnicza. Sztab protestacyjno-strajkowy również postanowił o wejście w spór zbiorowy z zarządem kompanii węglowej w kwestii łamania porozumień i zapisów układowych, jak i innych dokumentów wewnętrznych. Postanowiliśmy również, że w czwartek przyszły na wszystkich kopalniach i zakładach odbędą się ponowne masówki. Sztab protestacyjno-strajkowy jest gotowy do rozmów, ale do rozmów i konsultacji konstruktywnych, dających możliwość rozwoju i przyszłości kompanii węglowej, tym samym polskiego górnictwa, a nie do sprzedawania majątku, a tym samym likwidacji.
Związkowcy domagają się m.in. konsolidacji i ograniczenia importu rosyjskiego węgla.
W minioną środę górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz, wspierani przez bliskich i związkowców z innych zakładów, manifestowali w Sosnowcu i Katowicach.
Ta ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim ma zakończyć wydobycie na przełomie września i października.
Pracownicy prokuratury i sądownictwa szykują protest w sprawie zamrożenia płac.
Do tej pory kilkuset z nich wystąpiło na drogę prawną, informuje jedna z gazet. Chodzi o to, aby powstrzymać przedawnienie się roszczeń z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy zamrożenia płac od 2011 do 2013 roku.
W najbliższą niedzielę pracownicy wymiaru sprawiedliwości wyrażą swoje niezadowolenie z powodu zamrożonych wynagrodzeń, mówi Barbara Adamaszek, wiceprzewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa.
W niedzielę w godzinach popołudniowych zamierzamy się rozbić pod ministerstwem. Powstanie miasteczko. W poniedziałek rano jest zapowiedziany briefing prasowy, po którym delegacja zamierza udać się do ministerstwa z postulatami urzędników i kuratorów sądowych zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Sądownictwa. Jesteśmy w miasteczku do środy. Podczas tych dni będą organizowane happeningi. Będziemy rozliczać dotychczasowych ministrów sprawiedliwości z tego, co zrobili na rzecz poprawy sytuacji pracowników sądów.
Kulminacją akcji będzie manifestacja, która ma się rozpocząć w środę o godzinie 11. Z kolei w czwartek w Brukseli zapowiadana jest konferencja prasowa i spotkanie z eurodeputowanymi.
Nie będzie winiet i kamer czytających rejestrację. Za przejazd autostradą będziemy płacić elektronicznie.
Odchodząca ze stanowiska szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska rekomenduje swojemu następcy zastąpienie bramek na autostradach elektronicznym systemem poboru opłat. Jej zdaniem nowe rozwiązanie mogłoby ruszyć w 2016 roku.
Elementem nowego systemu miałoby być urządzenie pokładowe montowane w każdym aucie, za które kierowcy nie musieliby płacić, jednak dystrybutorzy będą pobierać za nie kaucję.
Systemem byłyby objęte autostrady zarządzane przez GDDKiA oraz administrowane przez prywatnych koncesjonariuszy. Niewykluczone, że elektronicznymi opłatami zostaną objęte także drogi ekspresowe.
Poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, zaznacza, że po raz kolejny rząd chce wprowadzić system, którego koszty poniosą podatnicy.
Do dzisiaj, jeśli chodzi o system obecny, który firma Kabel wybudowała i buduje nadal na drogach krajowych, to ten system dotychczas kosztował prawie 10 miliardów złotych, a więc nakłady na budowę tego systemu są nakładami olbrzymimi, bo obywatele i tak ponoszą duży ciężar na drogi. Jeśli państwo chce ponosić dodatkowe nakłady, rezygnując już wcześniej poniesionych wydatków, likwidując środki trwałe, które nie zostały jeszcze zamortyzowane, a więc likwidując punkty obsługi, no trzeba z tak błędnych inwestycji jakoś się wytłumaczyć. Miliardy złotych zostały w sumie wydane na przestrzeni bardzo wielu lat. Jest to bardzo niefrasobliwa polityka rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To może Polskę i polskie społeczeństwo drogo kosztować.
Ostateczna decyzja w sprawie systemu poboru opłat na autostradach będzie jednak należała do nowego ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak.
Ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy podpisali umowę o powstaniu wspólnej brygady. Przy podpisaniu był obecny prezydent Bronisław Komorowski.
Jednostka ma uczestniczyć w operacjach pokojowych, zacieśniania współpracy w regionie i stworzenia podstaw do budowania grup bojowej Unii Europejskiej.
Jednostka będzie wykorzystywana w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i Unii Europejskiej, a także w ramach koalicji doraźnie tworzonych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami pomiędzy państwami wystawiającymi siłę.
Kolejnym krokiem ma być porozumienie techniczne między krajami poprzez współpracę grup roboczych budujących strukturę brygady.
Dobrze, że powstaje taka brygada, mówi profesor Romuald Szeremietiew. Były szef MON dodał, że trzeba jednak pamiętać, że jednostki mieszane nie zawsze sprawdzały się podczas operacji.
Z punktu widzenia naszych interesów międzynarodowych to jest cenna oczywiście sprawa. Natomiast po pierwsze trochę mnie niepokoi, że ta jednostka ma być podstawą do sformowania grupy bojowej, które miały powstać w Unii Europejskiej, ale one tak powstają i powstać nie mogą. I jednocześnie, jeżeli to jeszcze ma być i w NATO, i w Unii, i jeszcze gdzieś tam, no to boję się, żeby przypadkiem nie było za dużo gospodarzy, czy za dużo panów. Jeżeli idzie o struktury wojskowe, to musi być bardzo jasno sformułowane, kto dowodzi, za co odpowiada i jakie zadania ma jednostka. wniosku wykonać. Jak będzie kilka ośrodków decyzyjnych, to może być marnie.
Zgodnie z planem pododdziały wydzielane do brygady z Litwy, Polski i Ukrainy pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji. Na kwaterę główną dowództwa jednostki wyznaczono Lublin.
Kluczowe stanowiska w brygadzie mają obsadzać po kolei oficerowie z trzech państw założycielskich. Pełną gotowość bojową jednostka osiągnie w przeciągu 2 lat.
Przeciwnicy niepodległości wygrali referendum w sprawie wystąpienia Szkocji z Wielkiej Brytanii. Premier David Cameron zapowiedział przyznanie szerszych kompetencji Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
Według oficjalnych wyników 55,3% Szkotów, łącznie ponad 2 miliony, sprzeciwiło się odłączeniu od Wielkiej Brytanii. 44,7%, czyli ponad 1,6 mln wyborców, zagłosowało za niepodległością. Frekwencja wyborcza wyniosła 84,9%.
To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Europy, także dla Polaków. Tak ocenia wynik Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej.
Dlatego, że patrząc na sprawy bardzo z zewnątrz, to wyjęcie tak dużego terytorium jak terytorium Szkocji, to jest 1/3 Wielkiej Brytanii, oznaczałoby duże zagrożenie polityki bezpieczeństwa. Tam jest umieszczone są siły nuklearne, które bronią bezpieczeństwa całej Europy. I zapowiedź nacjonalistów szkockich, że oni będą domagać się usunięcia baz militarnych ze Szkocji, no byłaby złą wiadomością również dla Polaków. Także fakt, że Szkocja pozostaje w strukturach europejskich i NATO, jest dobrą wiadomością z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy.
Dariusz Sopków zwraca uwagę, że do przeprowadzenia referendum doprowadziła polityka ustępliwości Londynu wobec Szkocji. Polityka ta nadal będzie kontynuowana.
Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że liderzy trzech głównych partii, konserwatystów, liberałów i laburzystów, dotrzymają obietnic, jakie złożyli Szkotom w sprawie szerokiej autonomii ustawodawczej, socjalnej i fiskalnej.
David Cameron zapowiedział też, że przyzna nowe prerogatywy państwom wchodzącym w skład Zjednoczonych Królestwa, Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Zadeklarował, że projekt ustawy zostanie opublikowany do stycznia.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę uroczyście zakończy się 2. rok wykładów w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym.
Wykłady te zostały rozpoczęte 2 lata temu przez księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, biblistę, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, wielkiego kanclerza telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.
Po mszy świętej odbędzie się sesja naukowa, a w niej 2 referaty i dyskusja panelowa. Kulminacyjnym momentem uroczystości będzie wręczenie dyplomu podpisanego przez księdza kardynała Gianfranco Ravasiego studentom, którzy nadesłali na adres dzieła biblijnego prace zaliczeniowe.
Mówi ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, rektor telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.
W ramach naszego uniwersytetu działa aktualnie 5 katedr, myślimy nad powołaniem 6. Te katedry, każda ma 2 wykładowców, są to bibliści polscy. Bardzo gorąco zachęcam słuchaczy Radia Maria, widzów Telewizji Trwam, by zechcieli ten nasz program śledzić. Nadajemy go na żywo w 2. i 4. sobotę miesiąca o godzinie 9:00 i jest on powtarzany we czwartki wieczorem, po prostu w następne czwartki, prawda, po tej sobocie 2. i 4. miesiąca. Jest to wielka inicjatywa, jestem bardzo wdzięczny kolegom biblistom, którzy poświęcają wiele trudu i czasu, żeby na żywo takie programy prowadzić.
3. rok wykładów w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym rozpocznie się 11 października.
Wykłady telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam prowadzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.